podcaście Łowcy Wyzwań chyba jeszcze nigdy nie gościł żaden taki prawdziwy naukowiec. No a już na pewno nie taki jak nasz dzisiejszy gość. No bo tak naprawdę ilu znasz takich studentów, którzy jeszcze w trakcie studiów obronili doktorat? A Karol Steckiewicz jest właśnie osobą, która może się takim osiągnięciem pochwalić. No i zaraz się poznacie. Zapraszam na kolejną inspirującą rozmowę z perspektywicznym młodym człowiekiem.
Łowcy wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją.
Lekarz, który został naukowcem, albo odwrotnie. Tak cię opisano, Karol, w jednym z artykułów. Witaj.
Cześć, dzień dobry.
Karol, jesteś studentem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a zarazem panem doktorem. Wszystko się zgadza.
Jestem już absolwentem tej uczelni.
Okej.
Także już nie studiuję, ale rzeczywiście pracę doktorską obroniłem jeszcze na studiach w lutym zeszłego roku.
Mm-hmm. A powiedz, co było twoim ostatnim ukończonym wyzwaniem? Każdy na dzień dobry dostaje takie pytanie, co ostatnio udało się wykonać, skompletować, zakończyć?
W pracy naukowej codziennie są nowe wyzwania, z którymi trzeba się mierzyć i to jest właśnie duża przewaga tego zajęcia nad innymi, moim zdaniem. Pod tym względem jest to zdanie wyjątkowe, że sami sobie szukamy wyzwań, które możemy potem rozwiązywać. Natomiast z takiego bardziej przyziemnego punktu widzenia wczoraj skończyłem pierwszą wersję grantu, który planuję niedługo składać i to rzeczywiście było duże wyzwanie, żeby zaplanować nowy projekt, który będzie, mam nadzieję, realizowany, żeby odebrać odpowiednie metody, odpowiednią populację pacjentów, zastanowić się, co chcemy osiągnąć i jakie będzie praktyczne przełożenie naszych działań.
A cóż to będzie, jeżeli to nie tajemnica oczywiście?
W szczegóły nie będę wchodził, natomiast projekt ma dotyczyć poprawy opieki nad pacjentami wymagającymi ciągłej terapii narkozastępczej. To jest taka wyjątkowa populacja, która cierpi na ostrą niewydolność nerek, leczoną w warunkach oddziału intensywnej terapii. No i ci pacjenci mają swoje szczególne problemy, które będziemy próbowali rozwiązać w tym projekcie. Tak najprościej mówiąc.
Okej. Karol znalazł się w podcaście Łowcy Wyzwań, dlatego że ja znalazłem taką informację, że jest laureatem nagrody konkursu Forbesa i warszawskiego biura McKinsey & Company 25 under 25 w kategorii nauka. Czyli można powiedzieć, że znalazł się w takim gronie ponadprzeciętnych osób przed 25 rokiem życia, które tutaj, cytat, w przyszłości mają szansę wpłynąć na rozwój polskiej gospodarki i społeczeństwa. No i właśnie przez ten konkurs na Karola trafiłem, postanowiłem właśnie, że się tutaj skomunikujemy i porozmawiamy i ja chciałem w ogóle zapytać o historię twojego życia. Ty się urodziłeś w 96 roku. I co było potem?
Urodziłem się i przez pierwszych czterech lat życia nie pamiętam, więc tego okresu nie jestem w stanie recenzować. Ja urodziłem się w takim malowniczym mieście na Warmii, w Wilsbarku Warmińskim i tam się wychowywałem, odbierałem edukację. Później skończyłem liceum ogólnokształcące w Olsztynie i zacząłem studiować na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Mam to szczęście, że już na pierwszym roku studiów trafiłem do zespołu badawczego, z którym do dzisiaj współpracuję. Tam poznałem nanomedycynę, nanotechnologię. Zobaczyłem, że to jest fascynująca dziedzina nauki. Zacząłem realizować pierwsze projekty. Na początku bardzo podstawowe. Później zyskiwałem coraz większą samodzielność naukową. I tak ta przygoda trwa do dzisiaj. W międzyczasie zafascynowałem się anestezjologią i intensywną terapią. I ta dziedzina zajmuje mnie klinicznie i naukowo od jakiegoś czasu również. Więc obecnie staram się łączyć pracę naukowca, zarówno pracującego w laboratorium, jak i starającego się prowadzić badania kliniczne. Tą pracę łączę z byłym lekarzem, a także z nauczycielem akademickim. Więc tych zadań jest sporo. Staram się łączyć je najlepiej, jak umiem i czerpać raz, że przyjemność, a dwa, życiowe lekcje z każdej z tych profesji.
A powiedz, czy ty od zawsze przejawiałeś takie, można powiedzieć, wysokie intelektualne zdolności, wyprzedzałeś swoją epokę?
Nigdy mi się nie wydawało, że przejawia jakieś nadzwyczajne zdolności intelektualne. Natomiast mniemam, że pytasz, kiedy zainteresował się uprawianiem nauki.
Ja z tego co wiem, to było w gimnazjum, taki pierwszy mały projekt.
W liceum. Pierwszy projekt, który spełniał pewne założenia metodologii naukowej, natomiast jak tak patrzę z perspektywy czasu na niego, no to jest tam sporo niedociągnięć, które z dzisiejszej perspektywy zrobiłbym inaczej. Tym niemniej był to mój pierwszy prawdziwy projekt naukowy, który otworzył w pewnym sensie przede mną ten świat, w którym dzisiaj się pracam.
A czego dotyczył?
Projekt był takim doświadczeniem przygotowywanym w ramach Olimpiady Biologicznej i miał na celu zobrazować, jak wybrane czynniki abiotyczne, takie związane z zmianą klimatu, czy na przykład kwaśne deszcze, susze, smog, będą wpływać na rozwój fasoli zwyczajnej.
I jak wpływa?
No nie, wyniki nie były specjalnie odkrywcze, że wszystkie te czynniki będą hamowały wzrost względem kontroli. To jest, już nie pamiętam oczywiście dokładnych wartości, ale były to znaczne zahamowania wzrostu.
A powiedz, liceum skończyłeś z maturą, jak sądzę, z biologii, z chemii? Dużo tych matur musiałeś zdać, żeby się dostać na swoje wymarzone studia?
Akurat Gdański Uniwersytet Medyczny wymaga tylko biologii rozszerzonej, natomiast inne uniwersytety wymagają również fizyki, więc zdawałem z rozszerzeń również matury z fizyki.
Aha, okej. Okay. Ja tak pytam, bo ja jestem z czasów, kiedy maturę to się pisało w starym systemie, nie było żadnych rozszerzeń, była jedna i tak dalej, i tak dalej. Więc wiesz, mnie to ciekawi jako można powiedzieć, starego dziada. Powiedz, czy... Od tamtego licealnego projektu już wtedy wiedziałeś, że chcesz aż tak w nauce wysoko mierzyć i na przykład właśnie ten doktorat zrobić?
Naukowcem chciałem być na pewno już od początku studiów. Myślę, że w liceum ta myśl też się już jakoś we mnie klarowała, z tym, że dopiero na studiach zobaczyłem tak naprawdę, jak pracują naukowcy, jak ta profesja wygląda, z czym to się je. Natomiast samo zdobycie stopnia doktora nigdy nie było dla mnie celem samym w sobie. Najważniejsze jest prowadzenie fajnych projektów, szukanie odpowiedzi na ciekawe pytania, próba zmiany trochę oblicza medycyny, to może tak górnolotnie brzmi, ale próba podejmowania takich działań, które będą miały wymierny, praktyczny efekt. Natomiast nagrody są miłe i odbieranie ich na pewno motywuje do dalszej pracy, czy uzyskiwanie kolejnych stopni tytułów naukowych jest pewną naturalną ścieżką kariery. Natomiast to nie jest cel sam w sobie, to jest pewna naturalna kolej rzeczy wynikająca z tego podstawowego zajęcia, czyli prowadzenia pracy naukowej, poszukiwania odpowiedzi na zadawane przez siebie pytania.
No i właśnie, to jest to, co chyba przyświeca wielu takim ludziom jak ty, że chcemy zrobić, żeby było lepiej, prawda? Żeby to miało sens i wymierną korzyść.
Dokładnie. Oczywiście zupełnie inną siłę sprawczą mają nauki podstawowe, które ja bardzo lubię i darzę dużą sympatią. Natomiast translacja tych osiągnięć nauk podstawowych do takiej codziennej pracy klinicznej jest bardzo odległa i często wiele naszych pomysłów, mimo że z założenia dobrych i na wstępnych etapach takich działań aplikacyjnych wydaje się, że odnoszą korzyści, rzadko kiedy trafia do kliniki, do szpitala. Natomiast projekty realizowane z pacjentami, projekty kliniczne mają tą przewagę, że tutaj stosunkowo łatwo jest przynieść uzyskane rezultaty na praktykę kliniczną. Więc każda z tych dziedzin ma swoją specyfikę. Bez badań podstawowych nie byłoby nowoczesnej medycyny, nie byłoby nowych leków, a z kolei bez badań klinicznych nie widzielibyśmy, dla której populacji chorych te leki będą oddziaływały najlepiej. Więc myślę, że jedno i drugie jest ważne, z tym, że te nauki podstawowe, którymi ja się w dużej mierze zajmuję, mają jednak mniejsze praktyczne przełożenie. Staramy się oczywiście prowadzić nasze projekty tak, żeby one miały ten praktyczny jako nadrzędny, tym niemniej no często nie kończy się to czy patentem, czy próbą komercjalizacji takiego osiągnięcia.
A powiedz, zastanawiam się zawsze, jak to jest w przypadku ludzi, którzy trudnią się nauką. No, można powiedzieć, że jesteś mądrym człowiekiem, masz wiedzę dużo większą niż zwykły magister politologii, jak ja na przykład. Ale powiedz, jak...
Zależy z jakiego... Nie. Ja tutaj od razu dementuję. Zależy z jakiego zakresu. Jeśli byśmy porównywali naszą wiedzę na temat medycyny, to jestem w stanie zaryzykować, że wiem więcej. Natomiast jakbyśmy rozmawiali o zagadnieniach związanych z politologią, to myślę, że te pole w zupełności jest twoje.
No, to jak najbardziej. Natomiast wiesz, ja chciałem ciebie zapytać, no jesteś mądrym człowiekiem. Jak to jest w dzisiejszym świecie mądremu człowiekowi, bo dzisiejszy świat jest taki, że no, przykro o tym mówić, ale tak jest, większy posłuch ma jednak, brzydko mówiąc, no, tuman z zasięgami w social mediach, nie? Bardziej do zwykłych ludzi przemawiają ludzie niemądrzy, a mądrych ludzi się nie słucha.
Ciężko mi jest, szczerze mówiąc, udzielić odpowiedzi na to pytanie, czy pociągnąć ten wątek z tego względu, że ja nie zajmuję się takimi zagadnieniami czy epidemiologicznymi, czy związanymi ze zdrowiem publicznym, żeby moja wiedza zawodowa miała bezpośredni kontakt z szeroką populacją. Jednak ja, jak się komunikuję naukowo, to raczej wąską grupą ludzi, no bo moje badania są raczej niszowe, więc nie mam takich własnych doświadczeń, a ciężko mi tutaj spekulować. Natomiast na pewno żyjemy w czasach, w których autorytety się zmieniają. No i niesie to wiele problemów. Swego czasu, na początku pandemii COVID-19 były prowadzone badania, jedno z pytań w ankiecie było takie, komu pani najbardziej ufa, jeśli chodzi o wiedzę właśnie pandemii. I Polska była jednym z niewielu albo jedynym danym krajem, w których lekarze i inni profesjonaliści ochrony zdrowia byli dla respondentów mniej wiarygodni niż na przykład rodzina.
Byli mniej wiarygodni, dobrze zrozumiałem?
Byli mniej wiarygodni, tak.
No i właśnie.
Ja niestety już nie pamiętam szczegółów tego badania, natomiast wyniki były szokujące, zwłaszcza, że w większości krajów rzeczywiście lekarze, mikrobiolodzy, eksperci z dziedziny epidemiologii byli tymi, którzy cieszyli się największym zaufaniem. U nas niestety nie. No czy to się zmieniło w trakcie trwania pandemii, nie potrafię powiedzieć. Natomiast wstępne takie wyniki były w literaturze opisywane. No
to trochę ręce opadły. Ja podejrzewam, że się raczej nic nie zmieniło, a jeżeli się zmieniło, to tylko na gorsze. No ale dobra, zostawmy to. Porozmawiajmy o czymś przyjemnym, o czymś optymistycznym. Ty jesteś, Karol, trzecią osobą w Polsce, która ma doktorat jeszcze będąc na studiach. Obroniła ten doktorat będąc jeszcze na studiach. Naprawdę jest was tylko troje w Polsce?
Jak ja się broniłem, było nas troje. Powiem szczerze, że nie śledzę tego aż tak, żeby wiedzieć, ile osób jest teraz. Natomiast wiem, że kilka osób ma te przewody doktorskie, będąc na studiach i pewnie z dużym prawdopodobieństwem jeszcze w trakcie trwania studiów się obronią.
A powiedz, jak to jest właśnie będąc jeszcze na studiach, no, wśród kolegów, tu jeszcze niektórzy tam się nie pobronili z tych podstawowych, w tym podstawowym trybie studiów, a ty już pan doktor. To dziwne tak było trochę?
Na medycynie nie ma pracy magisterskiej.
Tak, nie ma magistra.
Więc wśród moich znajomych z roku i w zasadzie jedyną osobą, która do tej pory się z czegokolwiek broniła, jeśli nie z innego kierunku, byłem ja. Więc akurat takiego porównania Nie było, natomiast moje studiowanie w żadnym aspekcie nie różniło się niczym od studiowania moich kolegów i koleżanek. Zdawałem te same egzaminy, chodziłem na te same zajęcia, więc ja obroniłem się stosunkowo późno, późno pod koniec studiów, bo obroniłem się w lutym, a pod koniec, czy na początku czerwca zdawałem ostatni egzamin, więc... Chwilę byłem doktorem na studiach, tak naprawdę.
No ale, przepraszam, byłeś, zaliczone. Tylko się cieszyć. Karol, powiedziałeś w wywiadzie, który przeczytałem w internecie, tak, szczególnie satysfakcjonujący jest moment, kiedy doświadczalnie udaje mi się potwierdzić hipotezę, czy rozwiązać problem naukowy. Czy taka satysfakcja w twojej pracy zdarza się często?
To jest trudne pytanie, bo i tak i nie. Czasami robimy krótszy projekt, który dość szybko rezultaty, albo po prostu mamy nosa i nam się coś udaje, a czasami są takie miesiące, że przez 3, 4, 5 miesięcy wychodzi niewiele albo prawie nic. Więc nauka pod tym względem jest chimeryczna i nigdy nie wiadomo, co przyniesie eksperyment. Czasami bardzo proste eksperymenty bardzo długo nie chcą wyjść. Tym niemniej, im dłużej coś nie wychodzi, tym potem jest większa satysfakcja. Więc to nie ma reguły. Ostatnio jakoś taką passę mniej szczęśliwą, że tak powiem, i dużo optymalizuję, dużo czytam, próbuję znaleźć rozwiązania potencjalnych problemów. No i liczę, że już coraz bliżej jestem rozwiązania tychże.
Czy ty w ogóle masz
chociaż
czas...
Nauka bardzo uczy pokory, więc... Chociaż nauka bardzo uczy pokory, więc ja zawsze, jak mi się wydaje, że jestem blisko rozwiązania problemu, to często mi się tylko wydaje.
Powiedz, czy ty w ogóle masz czas na cokolwiek innego niż nauka?
Oczywiście. Ja uważam, że balans życia prywatnego, zawodowego i hobby jest bardzo ważny. Życie zawodowe... I hobby u mnie dość mocno się łączą, bo ja uważam, że nauka jest moją pasją, a nie pracą. Natomiast mam wspaniałych ludzi wokół siebie, moich najbliższych, rodziny, przyjaciół, którzy potrafią być wyrozumiali, ale potrafią również komunikować swoje potrzeby wtedy, kiedy uznają to za stosowne. Więc mam bardzo dobry system wsparcia, który umożliwia mi prowadzenie takiego stylu życia, jaki uprawiam. Bez tych ludzi, którzy mnie otaczają, to byłoby po prostu niemożliwe.
A czy jako naukowiec, można powiedzieć, no zaawansowany, czy potrafisz w prosty sposób opowiadać laikowi o skomplikowanej naturze zjawisk naukowych, które badasz?
I znowu pozwolę sobie zdementować, jestem absolutnie młodym naukowcem, na początku swojej kariery i jeszcze bardzo dużo się uczę, więc... Ale staram się opowiedzieć o swojej nauce w sposób prosty. Zresztą popularyzowanie nauki uważam raz za społeczną odpowiedzialność każdego naukowca. Dwa, dla mnie to jest bardzo duża przyjemność. Swego czasu z moją przyjaciółką nawet prowadziliśmy w Studenckim Radiu Politechniki Gdańskiej taki cykl audycji, gdzie zapraszaliśmy gości związanych z medycyną. Staraliśmy się przybliżać w popularno-naukowy sposób właśnie zagadnienia, czy związane z medycyną, czy z farmacją. Nawet mieliśmy jedną audycję weterynaryjną.
No to pogadajmy teraz o tym, czym się tak właściwie zajmujesz. Przechodzimy sobie gładko do części drugiej.
Łowcy wyzwań.
Pogadajmy o tym, co na co dzień robisz, jak to może właśnie wpłynąć na wspomniany rozwój nauki, gospodarki. Właśnie wspominałeś o tym, że tworzysz i kierujesz projektami, które są poświęcone nanocząstkom. O co w tym wszystkim chodzi?
Nanocząstki to jest bardzo szerokie pojęcie, ponieważ zakładam, że nie mamy najbliższych 5 godzin o tym, żebym ja się wypowiadał na ten temat, to uprośćmy do nanocząstek metali, którymi ja się zajmuję.
Okej.
Okay. Jak sama nazwa wskazuje, nano Znaczy bardzo mały, a tak mówiąc jednostkami fizycznymi, 10 do minus 9. Czyli nanocząstki to są bardzo małe struktury z metali, które mają przynajmniej jeden z wymiarów w tej nanometrycznej strukturze. I co to nam daje? Te nanocząstki, dzięki temu, że są bardzo niewielkie, wykazują szereg unikatowych właściwości związanych z ich powierzchnią, które my staramy się wykorzystywać właśnie w tych badaniach, które prowadzimy. I żeby sobie wyobrazić, jak mała jest taka, powiedzmy sobie, statystyczna nanocząstka, to oczywiście z żartem mówię statystyczna nanocząstka, to gdybyśmy obliczyli stosunek powierzchni takiej statystycznej nanocząstki do piłki tenisowej, to ten ułamek byłby taki sam, jakby tą piłkę przyrównać rozmiarem do kuli ziemskiej. Dzięki temu, że te nanocząstki są tak małe, wykazują szereg unikatowych właściwości. Mamy się je wykorzystywać jako nośniki leków, czyli bierzemy nanocząstkę, różnymi metodami chemicznymi przyłączamy do nich lek. Co nam to da? Raz, że obniżamy dawkę leku, którą musimy zastosować dla osiągnięcia tu, co potencjalnie obniża, znaczy łagodzi działanie nierówne i być może trochę obniża koszty terapii. To nie jest takie oczywiste z naszych badań, z tego względu, że my syntezujemy nanocząstki w małej skali, więc to siłą jest drogie. I jak mamy takie połączenie nanocząstki i leku, to możemy tak dobrać struktury, żeby one miały działanie synergistyczne, dopełniające się. Na przykład bierzemy nanocząstkę srebra, która ma właściwości przeciwdrobnoustrojowe, dołączamy lek o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i dostajemy szerszą aktywność przeciwdrobnoustrojową tych nanocząstek, albo uzyskujemy nanocząstki, które będą działały na szczepy antybiotykooporne. Albo bierzemy nanocząstkę o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych, przyłączamy do niej lek o właściwościach przeciwzapalnych i teraz ten nasz nowy nanofarmaceutyk ma już dwie różne właściwości. Raz działa przeciwbakteryjnie, dwa działa przeciwzapalnie i dzięki temu możemy go zastosować na przykład w chorobach przyzębia, czyli w zapalniach dziąseł, tak uproszczając.
Okej, duża porcja informacji. Staram się jakoś je przerobić. A powiedz właśnie, bo czyli tak, mamy nanocząstkę, użyłeś metalu pod tytułem srebro. To przyłączanie leku do tej nanocząstki ma za zadanie, jeżeli dobrze zrozumiałem, tak precyzyjniej trafiać, bo nam się kojarzy, no mówię nam laikom, zwykłym ludziom kojarzy się, że coś jest nano malutkie, to że gdzieś tam sprawniej przeniknie i celniej trafi. O tak.
To prawda, nanocząstki będą lepiej penetrowały bariery biologiczne, więc rzeczywiście sprawniej przeniknie. Natomiast, żeby celniej trafiła, no to musimy wykorzystać jeszcze jakieś dodatkowe właściwości. Ja akurat takimi rzeczami się nie zajmuję w swoich badaniach, natomiast wykonywałem takie prace, że bierzemy nanocząstki magnetyczne, czyli takie, które będą przyciągane przez magnes, podajemy je doświadczalnie zwierzętom do krwiobiegu i później skupiamy je polem magnetycznym w określonym miejscu i to może być nawet wykorzystywane do takiego celowego uwalniania chemioterapeutyków. Także to też jest możliwe.
Jasny gwint, ale to... A powiedz, czy w skali światowej te badania, którymi się zajmujesz, ten obszar, którym się zajmujesz, to jest coś, o czym możesz porozmawiać z kolegami gdzieś tam za oceanem, czy na przykład wy jako Polacy, jako naukowcy jesteście, można powiedzieć, pionierami w tej działce i wytyczacie jakiś nowy szlak?
To jest... popularna dziedzina, znaczy każdy z nas oczywiście zajmuje się jakimś wąskim wycinkiem tejże dziedziny i my jako pierwsi często opisujemy nowe połączenia nanocząstek z lekami, natomiast sama idea zastosowania nanocząstek czy w diagnostyce, czy w terapii jest dość powszechna i jest prężnie się rozwija, także to też jest dla nas cenne, bo możemy porównywać swoje działania z tym, co robią naukowcy w zasadzie na całym świecie i w ten sposób się inspirować i trochę też krytycznie podchodzić swojej pracy, co myślę też jest bardzo ważne.
A jak to jest tak, że ty codziennie jesteś w laboratorium, codziennie tam dłubiecie przy odczynnikach i tak dalej? Jak wygląda taki standardowy dzień Karola Steckiewicza?
Zależy jaki dzień, natomiast zwykle rano tam do godziny 15 jestem w szpitalu i albo pod pracą jadę do laboratorium, albo po pracy zostaję w laboratorium i tam prowadzę jakiś eksperyment. Ponieważ my pracujemy z liniami komórkowymi, no to musi być w zasadzie codziennie albo prawie codziennie, z tego względu, że to są żywe komórki, które wymagają naszej opieki. No i eksperymenty, które prowadzimy, są generalnie wieloetapowe, czasu i pracochłonne, więc jeśli mamy projekty, które muszą się skończyć z przyczyn formalnych w jakimś określonym czasie, no to musimy dużo i często pracować, więc w zasadzie w laboratorium jestem prawie codziennie, staram się w weekendy nie pracować w ramach utrzymywania tego balansu, o którym rozmawialiśmy wcześniej, natomiast skłamałbym, gdybym powiedział, że mi się nie zdarza.
Okej. Jakie są twoje plany na najbliższą przyszłość, na najbliższe miesiące, rok, 5 lat do przodu? Masz już jakiś plan? Masz jakiś pomysł? Co dalej?
Jeśli chodzi o pracę zawodową, chciałbym robić specjalizację z anestezjologii z intensywnej terapii, która, jeśli wszystko dobrze pójdzie, no to pod koniec tego roku ją rozpocznę. Naukowo chciałbym łączyć dwa zagadnienia. Chciałbym prowadzić badania właśnie w dziedzinie anestezjologii intensywnej terapii, kliniczne, jednak z bardziej bezpośrednim potencjałem aplikacyjnym. Z drugiej strony chciałbym rozwijać swoje umiejętności z nauk podstawowych. Jeśli chodzi o nanotechnologię, to grant, którego obecnie jestem kierownikiem, kończy się w roku 2024, więc do tego czasu mam mniej więcej rozplanowane swoją aktywność z zakresu nanocząstek, z tym, że no, aplikujemy o nowe projekty, przychodzą nam do głowy nowe pomysły, które chcielibyśmy realizować, więc się ciągle rozwija. No i ostatnim aspektem, w którym chciałbym się rozwijać, to jest bycie możliwie jak najlepszym nauczycielem akademickim, żeby swoim studentom przekazywać wiedzę raz, że na najwyższym możliwym poziomie, a dwa w takiej atmosferze, że oni będą chcieli się uczyć. No i tak mam taką nieskromną ambicję, żeby kiedyś w przyszłości miło mnie wspominali.
A o czym marzysz jako Karol człowiek i jako Karol naukowiec?
Karol człowiek ma bardzo przyziemne marzenia bycia szczęśliwym człowiekiem. Cokolwiek to znaczy, żeby wracać do domu, cieszyć się, że mam wokół siebie ważnych i bliskich mi ludzi, być spełnionym, no i zadowolonym z życia. Mam takie bardziej sprecyzowane marzenia. Ciągle się zastanawiam nad tym, czy nie zrobić licencji pilota turystycznego, na awionetki mówiąc najprościej, z tego względu, że to kiedyś była duża pasja, której nie mam możliwości obecnie poświęcać zbyt dużo czasu, natomiast lotnictwo cywilne mi bliskie. No zawodowo to mniej więcej to, co powiedziałem. Chciałbym być najlepszą możliwą wersją siebie w tym, co robię, być dobrym lekarzem, dobrym naukowcem, dobrym nauczycielem. No i się rozwijać ciągle i nieustannie.
I tego bardzo, bardzo serdecznie tobie życzę i trzymam za ciebie kciuki. Mam nadzieję, że kiedyś jakąś ciekawą informację przyjdzie mi przeczytać, że człowiek, z którym nagrywałem podcast w 2022 roku, został bardzo, bardzo znanym naukowcem.
Zobaczymy, co czas przyniesie. Ja z natury rzeczy staram się być pokornym, tego też uczy nauka, że pycha kroczy przed duchem, więc zobaczymy, co czas pokaże i być może do usłyszenia w przyszłości.
I być może do usłyszenia w przyszłości. Karol Steckiewicz, pan doktor, no i naukowiec perspektywiczny, był gościem podcastu Łowcy Wyzwań. Dzięki bardzo.
Dziękuję.
Łowcy Wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją.
Zapraszam do subskrybowania kanału Łowców Wyzwań w aplikacjach streamingowych, na przykład najpopularniejszym Spotify'u. Tam można zostawić też 5 gwiazdek, jeżeli się podobało. No i zapraszam do posłuchania innych wydań z serii poświęconej ciekawym ludziom, inspirującym, no i rozwojowi oczywiście. Paweł Ptaszyński, dziękuję, do usłyszenia.